doświadczymy jako odbiorcy mediów, coraz częściej niestety dajemy się oszukać już nie tylko przez sztuczną inteligencję, ale także bezrefleksyjnie przyjmujemy te treści, które pokazują nam inni ludzie w internecie.
Etienne Klein, astronom francuski, umieścił na Twitterze to zdjęcie, mówiąc, że to jest piękne zdjęcie z teleskopu Hubble'a naszej najbliższej gwiazdy, a potem się okazało, że to jest zdjęcie plasterka salami z jego lodówki. Co nie przeszkadzało oczywiście tysiącom instytucji i ludzi zretweetować to zdjęcie i też się zachwycić, jak ładnie wygląda. Śmieszne? Może trochę śmieszne, ale nie do końca. Bo nasze najnowsze badanie pokazuje straszny poziom, jeżeli idzie o na przykład młodzież i wykorzystywanie różnych fałszywych informacji. Młodzież często szuka takich treści o zdrowiu. Niekoniecznie swoim, może w ogóle ogólnie, ale ważne treści. Okazuje się, że znaczna część młodych ludzi, jak jest zapytana, czy w ciągu ostatniego roku wzięła coś z internetu i podjęła błędne decyzje zdrowotne, dietetyczne i tak dalej, to naprawdę jest poważny problem, a nie, że to tak się rzadko zdarza. Jakbyście chcieli być 14-letnim kulturystą, jakie macie rady w internecie, na przykład jak ćwiczyć, nie? A wszystko wygląda jak artykuły naukowe, a jest reklamą sklepów na przykład z odżywkami, tak? Czy z jakimiś tam innymi historiami, gdzie coś się dzieje. My mówimy algorytmy, że są ważne, że trzeba rozumieć, jak one działają. 14% młodzieży mówi, że wszyscy uzyskują te same informacje, jak szukają czegoś w internecie. A 25% mówi, nie jestem pewien. Czyli właściwie nie wiedzą o tym, jak działa to narzędzie, w którym pływają, tak? Jak to w ogóle funkcjonuje, tak? Albo na przykład mówią, a jak coś mi się wyświetla na portalu społecznościowym, to to jest najnowszy post, pewnie ktoś minutę temu umieścił. 28% mówi prawda, 35% mówi nie jestem pewien. Czy to jest codzienne życie tej młodzieży, oni tego doświadczają. I oni nie rozumieją na przykład, że funkcjonują w środowisku, które działa trochę inaczej niż tylko tak prosto, tak? A to jest podstawa, żeby chociaż trochę to rozumieć, żeby to działało na mnie jakoś tam mądrze, gdzie to się dzieje. Coraz częściej też mówimy, no to uczmy teraz do świata całkiem nowego ze sztuczną inteligencją. No to jest z najnowszego badania naszego NASK-u. Tutaj pytaliśmy nauczycieli 1000 w Polsce, czego się boją. No młodzi ludzie będą się uzależniać na górze, młodzi ludzie będą powszechnie oszukiwać nauczycieli, będą manipulowani przez różne podmioty, zatrze się granica między światem wirtualnym i realnym, uwierzą w niesprawdzone, niewiarygodne informacje. My się tego wszystkiego boimy. Mamy pomysły na edukację medialną, żeby to nie nastąpiło. Przy okazji wiele z tych obaw, jak nie będziemy sensownie tego narzędzia wykorzystywać, jest bardzo, bardzo dobrych. Takich bym powiedział takich realistycznych, no nie? Tylko czy mamy pomysły, jak tego uczyć, nie? No bo jakbym Państwa zapytał, to jak uczyć generatywnej sztucznej inteligencji, czyli tej takiej, której polecenia wydajemy, z którą dialogujemy i tak dalej, która nam produkuje różne rzeczy. Co będzie treścią? Przecież my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją rozmawiamy językiem naturalnym, czyli takim samym, jakbyśmy człowiekowi powiedzieli, który ma coś zrobić, żeby użył... Tylko tak samo byśmy powiedzieli człowiekowi, co ma coś zrobić, jak temu narzędziu mówimy. To wiecie Państwo, czym w tym momencie staje się edukacja medialną? Erystyką, umiejętnością przemawiania, formułowania myśli. Czyli nagle edukacją medialną jest język polski, na przykład w Polsce. Jak ktoś dobrze mówi po polsku, to akurat będzie dobrze wyedukowany medialnie do wydawania promptów generatywnej sztucznej inteligencji.
Profesor Jacek Pyżalski to wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale także specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, koordynator części polskiej programu i badania EU Kids Online. Do usłyszenia mówi Magdalena Lipiec-Jaremek. Dziękuję pięknie.